Od dziś stopniowo powinny być wyznaczone rozprawy w sądach. Część z nich może odbywać się zdalnie. Wiele zależy też od konkretnych warunków w danym sądzie. Odmrażanie gospodarki pozwoliło na uruchomianie gabinetów rehabilitacyjnych. Możemy także korzystać z pomocy stomatologów. O tym między innymi będziemy dzisiaj rozmawiać. Krzysztof Bałuk, dzień dobry.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W Polsce co roku około 10 milionów osób korzysta z pomocy fizjoterapeutów, a dzięki rehabilitacji szybciej wracają do zdrowia, poprawiają komfort i jakość funkcjonowania, są aktywni. Od 4 maja po prawie dwumiesięcznej przerwie jest już możliwość uczestniczenia w rehabilitacji. Jak pacjenci mogli funkcjonować w tamtym czasie bez zabiegów? Iryna Wolter-Jędrusiak z przychodni rehabilitacyjnej w Gorzowie. W jaki sposób pacjenci funkcjonowali przez te prawie dwa miesiące?
Nie chodzili na zabiegi po prostu. Przez ten czas po prostu my jako przychodnia informowaliśmy pacjentów telefonicznie, a dokładnie od 20 kwietnia, czy chcą chodzić na zabiegi.
Co zdecydowanie większość powiedziała, że jednak...
Że tak, że chcą chodzić. Natomiast wizyty fizjoterapeutyczne w domu pacjenci odmawiali. To z reguły starsze osoby, schorowane. Oni chcą gdzieś czerwiec, lipiec, a może nawet sierpień zacząć chodzić na zabiegi. Nie? Także rozpoczęliśmy zabiegi dokładnie 4 maja, a 20 kwietnia żeśmy miały takie dyżury telefoniczne i informowaliśmy pacjentów, że może by chodzili na zabiegi po prostu.
Jak czytałem, była także możliwość działania, oddziaływania na ludzi poprzez taki system teleinformatyczny. W jaki sposób ewentualnie można wspierać czy pomóc pacjentom, którzy wymagają rehabilitacji przez telefon?
Takich porad żeśmy nie udzielali, szczerze mówiąc. Lekarze nasi, bo też mamy lekarzy rehabilitantów, też tego raczej nie robili. Nie? To były takie informacje może tylko w takiej rozmowie prywatnej, nie? Ale nasi pacjenci tego nie wymagali, krótko mówiąc.
Ten okres od zamknięcia na czas pandemii zabiegów rehabilitacyjnych, żadnych zabiegów nie było w tym czasie?
Pracowaliśmy jakby do końca marca, ale u nas są takie jakby cykle zabiegowe, turnusy bardziej. I połowa pacjentów dokończyła te zabiegi, natomiast ta połowa czy druga część rezygnowała z tych zabiegów, ale teraz do nas przychodzą z tymi swoimi kartami zabiegowymi, żeby mogli kontynuować i stwarzamy taką możliwość, że korzystają.
Można już pracować, można już być rehabilitowanym, ale wymagane są pewne obostrzenia sanitarne, tak? Na czym to obostrzenia polegają?
To tak jak w każdej placówce służby zdrowia, jak w sklepie, oczywiście rękawiczki i maski, tak jak pacjent, tak i fizjoterapeuta, dodatkowo mamy przyłbice, rękawiczki są zmieniane, oczywiście preparaty do dezynfekcji rąk i wszystkich urządzeń, kozetek, to jakby standard.
A pacjenci, jak się pacjenci przygotowują?
Pacjent musi czekać przed przychodnią, podobnie jak wejście do sklepu. Tak to w zasadzie wygląda. Mamy na szczęście w naszej przychodni taki spory hol, który no niezbyt ładnie wygląda, ale tam pacjenci mają ławki postawione i sobie na nie siadają. Oczywiście w odstępach, te 1,5 metra, co w praktyce właściwie trudno wyegzekwować, no ale staramy się. Pierwsi pacjenci, którzy zaczynają od godziny 7 rano, są proszeni do kabin na bieżąco, natomiast kolejni są wzywani, czy wychodzi ktoś, dziewczyna z rejestracji, prosi pacjenta pojedynczo do zarejestrowania się, natomiast ci, co już korzystali z zabiegów, są wywoływani i po kolei wprowadzani do kabin.
Czy ten okres bez zabiegów w jaki sposób odbił się, czy też odbije na ich kondycji zdrowotnej tych pacjentów?
Stali nasi pacjenci, to myślę, że nie. Natomiast ci domowi tak zwani, no to u nich na pewno stan się pogorszył. Tak mi się wydaje. Nie?
Wiem, że wiele osób nie korzystało z przychodni, z wizyt u lekarza, z planowych zabiegów leczniczych z racji obawy o to, o możliwość zarażenia. Czy teraz ten strach minął już wśród pacjentów?
Ja myślę, że minął i czego doświadczam na co dzień w przychodni, bo na ławce, gdzie powinno siedzieć maksymalnie dwie osoby, siedzą cztery. I kiedy proszę, żeby się rozsunęły albo dostawiam krzesło gdzieś dalej, ale myślę, żeśmy już przesunęły, panie mówią, nie? Ja mówię, ale to te parę centymetrów to nie jest przesunięcie, nie? A pani tu nie ma maseczki. Ja mówię, właśnie mam w ręku, zakładam i wychodzę. Więc starsze panie jakby zapomniały, że w ogóle jest coś takiego jak jeszcze pandemia, bo to jeszcze w zasadzie trwa, prawda?
Ale przyzwyczajone są do tego, że jak przychodzą, muszą umyć ręce, zdezynfekować.
Tak, dbają o to bardzo, nawet nadużywają, bo naciskają ten preparat po ileś tam razy, co jest zupełnie bez sensu, ale tak. To wszystko jest jakby przestrzegane przez nas i sami pacjenci też to robią, nie?
Do państwa trafiają osoby, które mają skierowanie, czy można, że tak powiem, z marszu przyjść i zarejestrować się, bo no, czuję, że jakieś dolegliwości mam.
Z marszu można ze skierowaniem na NFZ. Aha. I z marszu można bez skierowania prywatnie.
To w jakiej sytuacji powinniśmy się udać do gabinetu fizjoterapii? Nie mamy ochoty iść do lekarza, bo jest po pierwsze kolejka, po drugie jest ten system też no, dosyć ograniczony, jeżeli chodzi o przyjęcia. A jeżeli czujemy, no, powinniśmy poczuć taką wewnętrzną potrzebę, na jakiej podstawie, jakiego rodzaju schorzenia czy dolegliwości powodują, że powinniśmy się właśnie udać do gabinetu fizjoterapeuty?
Po pierwsze zacznę od tego, że jest możliwość wizyty fizjoterapeutycznej od pewnego czasu, ale musi być to skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu. Lekarze sami twierdzą, że oni się na tym nie znają i fajnie, że coś takiego powstało i pacjent idzie do fizjoterapeuty, nie musi czekać na wizytę fizjoterapeutyczną. Są to przeróżne schorzenia, zwyrodnienia najczęściej, to są jakieś urazy, to są choroby, które my możemy wyleczyć. No, skrzywienia kręgosłupa, przeróżne rzeczy.
Mówimy o rozwoju techniki, czy rzeczywiście w tej branży także następuje rozwój techniki, czyli urządzeń wspomagających rehabilitację?
Owszem, zakupiliśmy z funduszy unijnych falę uderzeniową wraz z laserem wysokoenergetycznym. No niestety fundusz tego nie refunduje. Ale jesteśmy w programie unijnym i pacjenci z programu, jeśli fizjoterapeuta zaleci lub lekarz, korzystają wtedy z tego zabiegu, bądź prywatnie.
No tak, a co to znaczy ta fala uderzeniowa kojarzy się z bombą atomową?
To jest taki zabieg, można powiedzieć, że to jest fala radiowa i uderzenia tą falą powodują przeciwbólowe działanie głównie, nie? Ulżenie w bólu. W chorobach takich przewlekłych najczęściej.
Co wypada nam życzyć wszystkim zdrowia i jak najmniejszej ilości wizyt, jeżeli oczywiście nie są one potrzebne.
Życzę zdrowia wszystkim, sobie również, bo sama mam dolegliwości. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich pacjentów, którzy korzystają z naszych usług.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Od dziś, zgodnie z przepisami, stopniowo powinny być wyznaczone rozprawy w sądach. Część z nich może odbywać się zdalnie. Wiele zależy od tego, od warunków konkretnych w danym sądzie. Czy sąd w Zielonej Górze stopniowo wraca już do orzekania? Sędzia Diana Książek-Pęciak, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Wracają państwo do pracy?
Tak, rzeczywiście od dzisiaj Sąd Okręgowy w Zielonej Górze rozpoczyna normalną działalność orzeczniczą, co oznacza, że sprawy te, które były już zaplanowane od dnia dzisiejszego, nie będą odwoływane, a te, które były odwołane wcześniej, będą stopniowo wyznaczane na terminy.
Niektóre sądy wprowadziły taką dwuzmianowość nawet w rozprawach, żeby zdążyć po prostu odrobić te zaległości, które nagromadziły się przez te dwa miesiące.
Nie, wy, wykluczam, że również w Okręgu Zielonogórskim takie rozwiązanie będzie wprowadzone. Na razie musimy stosować się jeszcze do zaleceń sanitarnych, do wytycznych zarówno ministra sprawiedliwości, jak i głównego inspektora sanitarnego. W zależności od tego, jak te zalecenia uda nam się realizować w praktyce, będziemy rozważali ewentualnie również pracę dwuzmianową. Ale w tej chwili jeszcze takie rozwiązanie nie zostało wprowadzone.
A warunki lokalowe jak pozwalają? Bo państwo, no różne są sale sądowe, prawda? Niektóre mniejsze, niektóre większe. Czy mogą wchodzić publiczność, czy tylko osoby zainteresowane na te wydarzenie?
Pan prezes Sądu Okręgowego 21 maja bieżącego roku wydał stosowne zarządzenie, w jaki sposób ta praca sądu jest w tej chwili zorganizowana. I zgodnie z tym zarządzeniem wstęp do sądu mają tylko osoby wezwane, zawiadomione, te, które wcześniej umówiły się w celu załatwienia jakiejś sprawy. Natomiast dostęp publiczności został czasowo ograniczony i publiczność, która nie jest, osoby, które nie zostały wezwane ani zawiadomione, a jedynie chciałyby się przysłuchiwać rozprawie, nie będą w tej chwili mogły wziąć w niej udziału.
A obostrzenia sanitarne w zamkniętym pomieszczeniu będą wszyscy musieli mieć maseczki? Czy będą te środki dezynfekcyjne dostępne przed rozprawą?
Tak, oczywiście to również jest przedmiotem zarządzenia prezesa sądu okręgowego. Każdy sąd, każdy prezes sądu wydał takie zarządzenia w sądzie, którym kieruje, czyli osobne zarządzenia dla sądów rejonowych, osobne zarządzenie dla sądu okręgowego, wszystkie w oparciu o wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszyscy, zarówno pracownicy, jak i interesanci, uczestnicy rozprawy powinni mieć zakryte usta i nos, mają obowiązek poddać się pomiarowi temperatury przy wejściu do budynku sądu, mają również obowiązek zdezynfekować ręce, a jeśli nie dezynfekują rąk, mają obowiązek używać rękawiczek. Natomiast zarówno przy wejściu do budynku, jak i przy wejściu do sal rozpraw, jak i na samych salach rozpraw dysponujemy środkiem dezynfekującym i strona może skorzystać z tych środków, które są dostępne w budynku.
Dużo nagromadziło się tych spraw zamrożonych, które trzeba będzie teraz w jakiś sposób nadgonić?
Panie redaktorze, no, przez 2 miesiące de facto sądy pracowały w ograniczonym zakresie, bo jak pamiętamy, te sprawy, które były zaliczone do kategorii pilnych, toczyły się w normalnym trybie. Oczywiście to musiało spowodować zaległości. W tej chwili wyznaczamy kolejno sprawy. Mamy nadzieję jak najszybciej te zaległości przepracować, te sprawy załatwić. Przy czym no, to funkcjonowanie sądu nie będzie z pewnością w tej chwili jeszcze takie jak przed epidemią, bo mamy zarówno ograniczenia w działalności Biura Obsługi Interesantów, jak i Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego. Mamy ograniczenia w pracy sądu, w pracy kasy sądu. Natomiast sam też przebieg rozprawy będzie wyglądał nieco inaczej ze względu na wymogi sanitarne, zalecenia niekumulowania zbyt dużej ilości osób w tym samym czasie i w tym samym miejscu oraz zalecenia dotyczące konieczności wietrzenia sal. Także no, będziemy dokładać wszelkich staranności, żeby te sprawy jak najszybciej zakończyć. Natomiast apeluję o cierpliwość i nadal apeluję do wszystkich państwa, do wszystkich słuchaczy, żeby te osoby, które nie muszą osobiście stawiać się w sądzie, a chcą jakąś sprawę w sądzie załatwić, kontaktowały się telefonicznie i drogą mailową. Informuję także, że przed budynkiem na Placu Słowiańskim 6 jest skrzynka nadawcza, do której można wrzucać pisma kierowane do sądu. Także nadal preferowany jest ten kontakt telefoniczny i kontakt mailowy.
Okres pandemii to praca zdalna, ale także rozprawy zdalne. Czy no, nauczeni doświadczeniem będą Państwo kontynuowali też taką formę rozpraw?
Oczywiście taka możliwość również istnieje. Przepisy tak zwanej tarczy 3.0 wprowadziły dodatkowe rozwiązania dla wydziałów cywilnych wszystkich sądów i te wydziały cywilne mogą skorzystać z różnych możliwości zarówno prowadzenia rozpraw na rozprawach niejawnych, jak i możliwość prowadzenia rozpraw zdalnie, tak powiedzmy, to jest w drodze wideokonferencji. W sprawach karnych ta sytuacja wygląda nieco inaczej, bo my możemy posiłkować się tylko tymi przepisami, które do tej pory posiadaliśmy. Natomiast oczywiście wszędzie tam, gdzie możemy z tej możliwości skorzystać i gdzie mamy dostępne możliwości też techniczne, z takich możliwości korzystamy.
A jak pani sądzi, czy już po pandemii te sprawy cywilne, no przyjmie się ta sytuacja, że sprawy cywilne, niektóre będą mogły być zdalnie rozpatrywane, czy to wtedy przyspiesza znacznie chyba przebieg danej sprawy?
Panie redaktorze, to wszystko zależy od tego, w jaki sposób zostaną skonstruowane przepisy. My możliwość prowadzenia pewnych czynności na odległość mieliśmy już przed pandemią, bo takie przepisy mieliśmy zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i w postępowaniu karnym. W tej chwili przygotowano szczególne rozwiązania na ten okres pandemii, które będą też pewnie obowiązywały w jakimś czasie po samej pandemii. Natomiast to, co będziemy mieli później, już po zakończeniu tego okresu epidemii, będzie zależało od ustawodawcy, jakie możliwości nam da, w jakie przepisy nas wyposaży, żebyśmy mogli prowadzić rozprawy również szerzej w sposób zdalny.
Niektóre sądy zamontują te plexiglasowe ekrany, takie, które oddzielają skład orzekający od pozostałej części. Czy państwo technicznie już tak mają przygotowane te sale do właśnie tej funkcji?
Tak, rzeczywiście sale rozpraw zostały wyposażone w przegrody plexiglasowe. Pracownicy są wyposażeni w przyłbice, maseczki, rękawiczki. Także te środki ochrony osobistej są do naszej dyspozycji.
Czyli powodzenia w takim razie państwu życzę w nadrabianiu zaległości. Sędzia Diana Książek-Pęciak, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, była naszym gościem. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przez te ostatnie prawie dwa miesiące część gabinetów stomatologicznych była zamkniętych, zęby prawo miały nas rozboleć, ale teraz wracają niektóre z nich do pracy w trybie już normalnym, standardowo lecząc pacjentów. Jak jednak oczywiście trzeba zachowywać różne takie surowe procedury i zasady bezpieczeństwa. Na czym te procedury polegają? Doktor nauk medycznych Jacek Kotuła, prezes oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa serdecznie.
Na czym te obostrzenia polegają? Jak się ubiera teraz stomatolog przed wizytą pacjenta?
No oczywiście procedura przyjmowania pacjentów w trakcie epidemii koronawirusa jest troszeczkę odmienna od standardowej procedury. Wymaga od nas bowiem przyjęcia pacjentów w trybie bardzo zaostrzonych reżimów higienicznych. To znaczy, po pierwsze, musimy w odpowiedni sposób rejestrować pacjentów. Pacjent nie może być przyjmowany jeden po drugim i nie może pacjent spotykać się z drugim pacjentem w poczekalni. Pomiędzy przyjęciami pacjentów powinien odbywać się dezynfekcja gabinetu pełna oraz przewietrzenie gabinetu, jeżeli nie pełna fumigacja powietrza. Ponadto pacjenta my po pierwsze badamy w pierwszej śluzie, badając wywiad epidemiologiczny. Ponadto badamy pacjentowi temperaturę ciała. Jeżeli wywiad epidemiologiczny jest ujemny i temperatura nie przekracza 37 stopni Celsjusza, wówczas pacjent przychodzi przez śluzę i zostaje ubierany w środki ochrony osobistej, a następnie wchodzi do gabinetu. W gabinecie oczywiście lekarze i asysta stomatologiczna wyglądamy troszeczkę jak kosmici, dlatego że my oprócz swojego typowego uniformu stomatologicznego mamy dodatkowo jeszcze dodatkowe fartuchy, ewentualne całe kombinezony, okulary, przyłbice, maseczki PFF2 czy PFF3, no i dodatkowo na to maseczkę chirurgiczną. Lekarz i asysta posiada założone jedne rękawiczki, a na to drugie rękawiczki, w związku z czym wyglądamy naprawdę troszeczkę jak kosmici.
Czy wszyscy stomatolodzy zdecydowali się na otwarcie swoich gabinetów? Bo jak pan mówi, no i wiemy o tym doskonale, że właśnie w oddechu ten wirus może być przenoszony, tym bardziej, że jest spora grupa osób, które jakby przechodzą tę chorobę bezobjawowo.
Tak, no 80% badania mówią, że pacjentów przechodzi zakażenie koronawirusem w sposób bezobjawowy, a główne miejsce łączenia wirusa do organizmu jest właśnie w błonie śluzowej jamy ustnej i tam są receptory koronawirusa, które są przyłączone. W związku z czym możliwość infekcji jest bardzo wysoka. W związku z czym my musimy być w odpowiedni sposób zabezpieczeni. Tych środków ochrony indywidualnej po pierwsze nie ma aż tyle, chociaż już się zaczynają pojawiać w zakupie. Natomiast ceny, które są związane z koniecznością zakupu tych środków ochrony indywidualnej, niestety są bardzo, bardzo, bardzo wysokie. Ja powiem tylko tyle, że rękawiczki chociażby, których używamy dla każdego pacjenta, dwie pary na lekarza i dwie pary na asystentkę, w tej chwili poszły koszty zakupu rękawiczek około pięciokrotnie do góry.
No i w związku...
Także są to bardzo wysokie koszty. Ja już nie wspomnę o całych pozostałych środkach ochrony indywidualnej. Co wpływa na to, że z jednej strony nie wszystkie gabinety są otwarte, aczkolwiek już coraz więcej koleżanek i kolegów rozpoczyna przyjęcia planowe pacjentów.
Czy w związku z tym te koszty pobytu w gabinecie też są chyba droższe, tak?
No jest to związane z jednej strony ze środkami ochrony indywidualnej, które muszą być zabezpieczone i dla personelu medycznego, i dla pacjenta, a z drugiej strony z czasem przyjęcia pacjenta. Ten czas przyjęcia, tak jak już powiedziałem, mniej więcej jednego pacjenta jest taki, jakby w czasie pozaepidemicznym mogło być przyjętych dwóch pacjentów, co wiąże się niestety ze wzrostem kosztów pełnych poniesionych przez gabinety na przyjęcie pacjenta.
Czy w związku z tym, mając drobne, że tak powiem, uszkodzone zęby, mamy czekać jeszcze na ten okres po pandemii, czy jeszcze wstrzymać się z wizytami? Państwo też mogą zadawać pytania. Telefon, przypomnę, 68 324 2255. Jeżeli ktoś ma pytanie do doktora, to bardzo proszę o telefon 68 324 2255. A czy my mamy wstrzymywać się jeszcze z wizytą u stomatologa?
Ja powiem tak, jeżeli mamy jakieś drobne problemy, możemy wstrzymać się jeszcze z wizytą u stomatologa. Natomiast wielu pacjentów ma problemy związane z bólem i z koniecznością udzielenia pierwszej pomocy. W związku z czym takie zabiegi jak najbardziej wymagają bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie oczekiwania na czas poepidemiczny. Tym bardziej, że czas epidemii nie wiadomo jak długo będzie trwał, a z historii medycyny wiemy, że pandemie czy epidemie, które były w XIX czy w początkowych latach XX wieku, trwały około 3 lat. W związku z czym my też liczymy się z tym, że pandemia ta nie skończy się teraz. Zresztą pan minister Szumowski też mówi, że prawdopodobieństwo wystąpienia drugiego rzutu pandemii w okresie jesiennym jest bardzo wysokie. W związku z czym, jak długo będziemy pracowali w reżimie higienicznym zwiększonym, trudno nam jest powiedzieć. Przewidujemy, że niestety będzie to okres długi.
A wy sprawdzacie siebie, testujecie siebie też, że mówię o stomatologach?
Jeżeli występują podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej, jak najbardziej też jesteśmy testowani. Natomiast tych testów jest stosunkowo niewiele i jest ich trudny jest dostęp do tych testów. Dlatego, że jeżeli chcielibyśmy przejść przez klasyczną procedurę wykonania testów, to jesteśmy od razu poddani kwarantannie i nie możemy bezpośrednio ani wrócić do domu, ani wrócić do wykonywania zawodu. Także nie ma uproszczonej ścieżki bezpośredniego badania chociażby przeciwciał czy możliwości wystąpienia zakażenia koronawirusem.
Wspomniał pan, że w historii te pandemie trwały nawet do 3 lat. Pan natomiast jest autorem książki w służbie świętej Apolonii, która rozwój lecznictwa stomatologicznego w Zielonej Górze w latach 45-89, która zdobyła lubuski Wawrzyn Naukowy. To pan zdobył lubuski Wawrzyn Naukowy. Gratuluję jeszcze raz w tym roku.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Proszę powiedzieć, czy z tej historii 45-89 były jakiekolwiek takie podobne przypadki?
No akurat w tej historii 45-89 nie było problemów pandemicznych. Ostatnie problemy pandemiczne, takie, które mieliśmy, za wyjątkiem SARS-CoV-1, który był w XXI wieku już, to poprzednie zakażenie takie była chociażby Hiszpanka w 1917-1919 miała miejsce, a poprzednio w XIX wieku pandemia czy epidemia dżumy. I to są właśnie te problemy. Natomiast w tym okresie, w którym książka opisuje, nie było żadnych takich pandemii.
A czy zmienił się w ogóle system podejścia do stomatologów, do leczenia? Różne, pamiętam, teorie słyszałem, że nie powinno się używać amalgamatu. Później Amerykanie twierdzili, dlaczego my nie używamy w tych dalszych, w niektórych zębach, w niektórych systemach leczenia. Później o tych dodatkowych zębach, które wyrastają, że niby trzeba je od początku wyrywać. Te teksty związane właśnie z tymi dokonaniami naukowymi się też zmieniały, te teorie zmieniały się dosyć często.
Tak, ja kończyłem studia już ponad ćwierć wieku temu. Także to, co uczyłem się w ramach edukacji na studiach przeddyplomowej, to niestety te teorie zmieniły się bardzo radykalnie i dzisiejsza stomatologia to jest całkiem inna stomatologia niż ta sprzed ćwierć wieku. Także możliwości leczenia, zastosowania, rozwój środków zarówno znieczulających, jak i materiałów stomatologicznych, rozwój całego sprzętu i możliwości diagnostycznych jest dużo bardziej rozwinięty i bardziej do przodu poszedł, w związku z czym my mamy dużo większe możliwości. Natomiast ja bym zwrócił uwagę jednak na problem, który jest priorytetowym problemem, a mianowicie na higienę jamy ustnej. Niestety większość problemów stomatologicznych, zarówno w próchnicy zębów, jak i schorzeń przyzębia, wiąże się z nieprawidłowym szczotkowaniem zębów i tym, że niestety nie dbamy w taki sposób, jak się należy, o higienę jamy ustnej.
To znaczy co, mamy się, nie uczymy się tego, czy nie mamy jak się tego uczyć, czy rodzice dzieciom źle te nawyki przekazują, bo sami po prostu nie wiedzą?
Ja powiem Państwu w ten sposób. Mamy bardzo duży dostęp do środków masowego przekazu dzisiaj. Jest dużo reklam, dużo różnych programów, które mówią na temat higieny jamy ustnej. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na taką sprawę. Ja prowadziłem program profilaktyki higieny jamy ustnej, profilaktyki stomatologicznej u dzieci 5- i 6-letnich przez wiele lat w Zielonej Górze. Rodzice byli instruowani wówczas, czy przeze mnie, czy przez drugą panią doktor, która też prowadziła taki program na temat zarówno higieny jamy ustnej, jak i dbania, odpowiedniego dbania o uzębienie dzieci w tym okresie, czyli 5-6 lat i w okresie rozwojowym. I jakieś nasze było zdziwienie. Jeżeli byliśmy u dzieci w 5-letnich czy 6-letnich, mieliśmy pogadanki, instruktaże, informacje dla rodziców. Dzieci otrzymywały środki higieny osobistej, czyli szczoteczki, pasty do zębów. I w wieku lat 7 czy 8 dziecko trafiało do stomatologa z koniecznością usunięcia pierwszego zęba stałego, który się wyrzyna, czyli szóstki. A szóstki stanowią podstawowy ząb w jamie ustnej, dlatego że od nich między innymi zależy prawidłowo warunki zwarciowe, czyli prawidłowy zgryz. I nie można powiedzieć, że nie było wiedzy, dlatego że my tą wiedzę przekazywaliśmy i to bezpośrednio przekazywaliśmy i dzieciom, i rodzicom tych dzieci. W związku z czym powinna ta wiedza być zdobyta przez dorosłych. Natomiast możliwość jej wykorzystania, czyli wprowadzenie w życie, no niestety to już jest opieka rodzica nad dzieckiem. W związku z czym ja bardzo apelował do wszystkich rodziców, żeby po tej naszej dzisiejszej audycji zobaczyli dzieciom do jamy ustnej. Jeżeli znajdują się jakiekolwiek ubytki, to zgłosić się do stomatologa jak najszybciej. To... Dlatego, że w początkowym okresie, przepraszam panie doktorze, jeszcze skończę, w początkowym okresie mamy możliwość wyleczenia właściwie atraumatycznego, czyli prawie bezbólowego takiego zęba. A wiadomo, że w późniejszym okresie, jak jest ubytek duży, no to może wiązać się to z jakimiś dolegliwościami czy nieprawidłowymi odczuciami dziecka w trakcie pobytu w gabinecie. I jak to pan, już jest problem.
Jak pan powiedział, 25 lat temu pan kończył szkołę, uczelnię. Czy tak. Od tego czasu zmieniło się trochę? Czy dalej mamy ten sam problem?
Prawdopodobnie trochę się zmieniło, natomiast nadal badania, które są przeprowadzone w periodontologii, mówią o tym, że 80% z nas nieprawidłowo zachowuje higienę jamy ustnej, czyli nieprawidłowo myje zęby, mówiąc innymi słowy. Jakbyśmy patrzyli na zużycie szczoteczek, chociażby po tych dzieciach, które ja badałem w przedszkolach, czy miałem pogadanki w przedszkole, to duża część tych dzieci, te szczoteczki, które otrzymywały ode mnie w 5-latkach, w 6-latkach dalej korzystała z nich w przedszkolu. Natomiast mówi się, że średnio powinno się zmieniać taką szczoteczkę, no chociażby co 3 miesiące. Tak, to jeżeli mamy tą szczoteczkę na rok, no to mówi to samo za siebie. Natomiast średnie zużycie szczoteczek, znowu badania ogólnopolskie mówią o tym, że średnie zużycie szczoteczek przez osoby w Polsce jest mniej niż 1 szczoteczka na rok. To możemy zastanowić się, o czym to może świadczyć.
Artykuły także, które są dostępne w internecie, mówią o tym, że raz, że jest lepszej, większej twardości, średnia lepsza, długa twarda. Jak pan by radził rodzicom, w jaki sposób dzieci i do jakich szczoteczek przekonywać i dorosłych również?
Proszę Państwa, dla dzieci oczywiście możemy zastosować szczoteczki odpowiednie do wieku. Bardzo chętnie możemy stosować szczoteczki miękkie nawet u dzieci. Natomiast u osób, u młodzieży i osób dorosłych, ja bym proponował szczoteczki o średniej twardości włókien. Nie twarde, dlatego że twarde nie można zrobić sobie dużo krzywdy, szczególnie jeżeli nieprawidłowo używamy, nie mamy prawidłowych nawyków, nieprawidłowo manipulujemy tą szczoteczką. Natomiast u dzieci jak najbardziej szczoteczka miękka jest do stosowania. Natomiast u dorosłych tylko w ostrych stanach zapalnych możemy stosować szczoteczki miękkie, a szczoteczki średniej twardości włókien stosujemy właściwie w każdym przypadku.
A dla bardziej leniwych szczoteczki elektryczne, soniczne, czy lepiej rzeczywiście tradycyjne?
Ja powiem tak, używanie szczoteczki elektrycznej, sonicznej i manualnej jest właściwie w każdym stanie bardzo dobre. Czy szczoteczka manualna, czy szczoteczka elektryczna, czy soniczna. Każda szczoteczka musi prawidłowo szczotkować, czyli musimy używać prawidłowej metody do szczotkowania zębów. No i oczywiście nie możemy skracać czasu mycia zębów, bez względu na to, jaki to jest rodzaj szczoteczki. Czyli każdą szczoteczką szczotkujemy zęby około 3 minut. A to jest bardzo dużo czasu.
I co, 2 razy dziennie tylko, czy po każdym posiłku?
No, oczywiście najlepiej by było po każdym posiłku, no, ale nie zawsze możemy po każdym posiłku wyszczotkować zęby, w związku z czym 2 razy dziennie to jest ten minimalny czas, minimalny okres, kiedy możemy stosować to szczotkowanie. No i jeszcze, co jest bardzo ważne, szczotkujemy zęby po posiłku, nie przed posiłkiem.
I po zjedzeniu śniadania, obiadu, kolacji powinny być te zęby szczotkowane, tak jest?
Tak, a jeżeli nie, to przynajmniej wypłukać jamę ustną po posiłku, po tym, po którym nie możemy wyszczotkować. Natomiast po śniadaniu i po kolacji, przed położeniem się spać, jak najbardziej tak.
I teraz proponujemy takie filmy poglądowe na YouTube. Na pewno można znaleźć takie filmy pokazujące prawidłowe używanie szczoteczki do zębów, tak?
Tak jest. Możemy znaleźć różnego rodzaju materiały na YouTubie czy w internecie, chociażby taką metodą, która wcale nie jest prostą metodą, metodę Stielmana dla szczotkowania zębów z szczoteczką manualną. No i oczywiście, jeżeli stosujemy szczoteczki elektryczne czy szczoteczki soniczne, to powinniśmy zapoznać się z filmem instruktażem, w jaki sposób należy stosować tych szczoteczek, bo je stosuje się w inny sposób niż szczoteczkę manualną.
I trzeba też znać takie rzeczy jak nitka dentystyczna, tak? Żeby to też czasami
nitka
używać.
Nitka dentystyczna jest bezwzględna do stosowania. Codziennie, przynajmniej raz dziennie przed wieczornym myciem zębów należy wynitkować wszystkie przestrzenie międzyzębowe, po to, żeby wyczyścić przestrzenie międzyzębowe, dlatego że żadna szczoteczka, czy to będzie elektryczna, czy soniczna, czy manualna, nie wejdzie w przestrzenie międzyzębowe, w związku z czym te przestrzenie zębowe, międzyzębowe są nieoczyszczone.
No i już czujemy ten świeży, czysty oddech naszych słuchaczy poinstruowanych, w jaki sposób ewentualnie postępować właśnie z pastą i szczoteczką do zębów. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Doktor nauk medycznych Jacek Kotuła, prezes oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Zielonej Górze, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Pozostaje mi zaprosić Państwa jutro o 14.10 do wysłuchania kolejnej audycji, a za 4 minuty, za 6 minut dokładnie będzie godzina 15 i Karolina Kamińska przeczyta kolejne wiadomości. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Krzysztof Bał.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.